gość.
Przed Państwem po raz kolejny z prawdziwą przyjemnością powiem dobry wieczór Łukaszowi Myszkowskiemu.
Cześć Marek.
Cześć Łukasz. Autor tekstów.
Witam wszystkich. Strasznie się tam ktoś drzeł.
Jeszcze raz. Autor tekstów. Wokalista zespołu Antigama. Pozwól Łukasz, że zacznę może tak, może patetycznie, ale postanowiłem dzisiaj grać muzykę polskich artystów w związku z tym, że jutro mamy Święto Niepodległości.
Słusznie.
Powiedz, dla ciebie, dla Polaka to coś znaczy? To jutrzejsze święto? Dla ciebie, dla artysty ma to jakieś znaczenie, czy też zupełnie nie obchodzi cię to?
Wiesz co, nie obchodzi mnie polityka. Patriotyzm jest czymś innym. Jest jakby związaniem z miejscem i pod tym względem jestem patriotą w pełni. Ma dla mnie znaczenie historia też, z czego to wynika. Nie, poza tym jest to bardzo potrzebny dzień i wolny od pracy i od trasy, bo mamy przerwę w trasie, więc bardzo jestem stęskniony jutrzejszego święta. Natomiast wiesz, to co się dzieje dookoła tego, to jest gówno, no bo to jest polityka.
A powiedz, dla ciebie, dla artysty, słowo niepodległość, co oznacza?
No wiesz co, tutaj bym się musiał dłużej rozwinąć, ale w pewnym sensie wolność w sztuce jest niezbędna. Niepodległość dla państwa, dla społeczeństwa jest czymś, co tą wolność artyście może dać. Aczkolwiek wiadomo, historia pokazuje, że często brak niepodległości nie przeszkadzał artystom mieć wolność w sztuce. I może właśnie ta relacja między jednym a drugim, często zależność jednego od drugiego, czyli brak niepodległości, wpływa na inną wolność u artystów. Teraz tą niepodległość tak naprawdę mamy na świecie permanentną, można by to tak ująć, chociaż oczywiście pewnie wielu ludzi tego nie czuje. Natomiast wolność idzie w takich kierunkach, w których nie zawsze mi się podoba. No. Też nadmierna niepodległość i nadmierna wolność w sztuce chyba nie sprzyjają rozkwitowi faktycznie czegoś wartościowego, tylko po prostu skandalu jakiegoś. Ale jeżeli chodzi o niepodległość, powinniśmy ją szanować.
Zgadzam się z tobą. Jeszcze tylko pozwól jedno z tej szufladki, jeszcze jedno pytanie w nawiązaniu do waszej niedawnej, można tak powiedzieć, wizyty w Stanach Zjednoczonych, wtedy kiedy...
No właśnie, tutaj mam sporo opowieści, wiesz, dotyczących Stanów. Nie chcę jakby takich moich prywatnych obserwacji i poglądów zbytnio rozprowadzać, natomiast tam jest inny balans wśród ludzi, jeżeli chodzi o poczucie swojej takiej tożsamości narodowej. Amerykanie są dużymi patriotami i tam tak naprawdę ten Dzień Niepodległości to trwa permanentnie. Wszędzie wiszą flagi. Natomiast ja w Stanach oprócz tego wątku odczuwałem ten swój własny patriotyzm trochę. To, że może nie to, że reprezentuję Polskę, natomiast naszą inność czułem chwilami naszą wyższość, chwilami naszą małość przy niektórych tematach. Natomiast generalnie czuliśmy się jak reprezentacja Górskiego. Byliśmy dobrzy. Żeśmy tam, wiesz, te bendy, z którymi żeśmy grali te koncerty przed Maryland, żeśmy przytłaczali intensywnością i swoją jakością, natomiast oni mieli fantastyczną elastyczność i taką wyjątkową sprawność w tym, żeby przez 10 minut stać się zespołem i zrobić show. My żeśmy podchodzili bardziej precyzyjnie do tego, robiliśmy soundcheck, robiliśmy, wiesz, jakąś koncepcję budowaliśmy sobie na scenie, podchodziliśmy do tego bardziej wnikliwie. Dla nich po prostu, jak dla Blues Brothers, było po prostu wysiąść i zagrać. I to było tyle. Więc wiesz, to są różne obserwacje, takie bardzo powierzchniowe, bo oczywiście było ich dużo więcej. Wpadliśmy w ogóle w środowisko, wiesz, najlepsze, jakie mogło dla nas być, bo byliśmy goszczeni przez Johna z New Jersey, który był tak naprawdę sprawcą naszego kontraktu z Rilla w swoim czasie. I do tej pory relacje się fajnie nam układają i żeśmy byli goszczeni u niego przez parę dni, żeby opędzlować Nowy Jork, New Jersey i tam te bliższe miejsca. A potem odebrał nas Richard Johansson z Agoraphobic Nozick i z Drugs of Fate. Tak naprawdę człowiek o ksywce Grindfather, w sumie legenda też sceny grindcore'owej. I wiesz, no i żeśmy z nim przemierzali Stany, z nim u niego mieszkali w Waszyngtonie i on nas dowiózł na Maryland, do Baltimore.
Ja chciałem...
On też fajna postać, bardzo zaciekawiona, zna Polskę, bo był już tutaj z Drugs of Fate, więc no fajny bardzo czas, no fajny czas.
Fajnie, żeś nawiązał do tej reprezentacji Górskiego i pewne rzeczy w ogóle wyprzedziłeś. Ja nie zdążyłem ci zadać pytanie, ale jeszcze jakby ciągnąć ten myśl, to ty osobiście stąpając po tym amerykańskim gruncie, to rozumiem, że, czy też domyślam się, że często czułeś taką dumę, że jesteś właśnie Polakiem że jesteście Polakami i potraficie... Co prawda ja nigdy nie lubię takich połączeń artystyczno-sportowych, ale wiesz, czy czułeś taką...
Nie, dumę odczuwałem. Czułem w pewnym sensie naszą większą niezależność jako osobowości. Więc Ameryka bardzo długo już kształtuje społeczeństwo w jednolity sposób. Oni są, wbrew pozorom, mają bardzo wielkie możliwości, dosyć mocno nakierowani jako ludzie. My jesteśmy większymi improwizatorami. Więc ja, może to też nie za dobrze zabrzmi, ale odczuwam w pewnym sensie wyższość, bo my jesteśmy trochę bardziej zaradni, bardziej sprytni. Mamy większą wiedzę wszechstronną taką, jesteśmy w stanie, wiesz, w różnych sytuacjach się odnaleźć tak trafniej. Oni się czują pewnie w tym, co robią, w tym, czego tam pragną, jakie mają pasje, ale reszta to takie jest dosyć sama powierzchnia. No poza tym w ogóle w Stanach, wiesz, ludzie się kontaktują na takim trochę innym poziomie niż w Polsce. Mniej jest takiego spojrzenia w głąb faktycznego stanu, bardziej jest to powierzchowne, jest to, wiesz, jest ten uśmiech, jest generalnie pozytywnie, mimo tego, że widać, że nie jest pozytywnie w Stanach wszędzie. My żeśmy, wiesz, nie grali koncertów stricte klubowych, stricte jako trasa duża, to była taka to był taki road, taki trip po dziwnych kontaktach, dziwnych miejscach tak naprawdę, żeby sprawić zespół w taką mantrę koncertową, żeby na Maryland po prostu na scenę wyszła maszyna. I to się właśnie perfekcyjnie udało. Bo graliśmy w niezwykłych piwnicach jakichś studenckich domów, takich jak Cudownych Lat, budynków opuszczonych i zasiedlonych przez jakiś, wiesz, awangardzistów, zatraceńców, młodzież. Graliśmy w warsztatach, w sklepie muzycznym takim z płytami, z czapeczkami, z okularami, w bardzo takich niekonwencjonalnych jak na nas tak naprawdę momentach, gdzie właśnie dla tych amerykańskich zespołów to była norma absolutna. Gra się, gdzie się da, gdzie jest prąd tak naprawdę. Można zagrać. A u nas artysta, nawet grający swój pierwszy koncert w życiu, oczekuje świateł, sceny, akustyka i wszystkiego. A tam ludzie trwają często latami, te zespoły, w takiej scenie bardzo swobodnej. Więc raczej miałem takie poczucie trochę tego, że też coś nas złego ominęło w związku z całą naszą historią. I jesteśmy teraz dosyć sprężystym narodem, który ma wielkie szanse. I to też czułem na scenie. To czułem, że mogę sięgnąć w inne rewiry niż zespoły stamtąd. Zespoły stamtąd są świetne tematycznie, ale są świetne scenicznie, są świetne artystycznie, to wszystko ma ciąg. Natomiast my mamy pewną właśnie tą niezależność, pewne takie wariactwo słowiańskie, może europejskie, nie wiem. I to jest dla nich też bardzo, bardzo ciekawa obserwacja, bo w Stanach po prostu też ta odmienność była naszą taką mocną cechą. No, ludzie to zauważali i ludzie mówili, że to, gdzie my wchodzimy z tym swoim podejściem do ekstremalnej muzyki, jest dla nich takie, wiesz, to jest coś takiego, czego oni na co dzień nie mają. No.
Czyli jakbym się pokusił o podsumowanie tego, co mówisz, to różnica między nami a nimi jest taka, że my jesteśmy nieprzewidywalni, a oni są bardziej przewidywalni.
Tak, my jesteśmy nieprzewidywalni. No my po prostu Biedronki mamy od lat 15, oni mają od lat 100. Wiesz, to wszystko wpłynęło na komfort ich życia i na wystymulowanie pewnego takiego bezpiecznego scenariusza dla każdego. A my jesteśmy w tym scenariuszu, mamy niewiadome jeszcze pola. I to jest fascynujące dla nas, że możemy się rozwijać, mamy różne zmiany nami targają, więc ta sytuacja u nas jest w sumie dość wymagająca. Ludzie wymiękają teraz, młodzi, którzy zaczynają życie, bo nie jest łatwa. Tam tak samo nie jest łatwa, natomiast tam jest łatwiej żyć tak naprawdę nic nie robiąc, bo można cały czas się kredytować, można szukać supportu, jest tam wszędzie więcej pieniędzy, więcej środków na to, żeby gdzieś tam, wiesz, przetrwać, no.
No i teraz wedle naszego scenariusza to mamy na rozkładzie, my jesteśmy w połowie płyty, Randomize the Algorithm.
No właśnie, Randomize the Algorithm jest czymś, co trochę tego dotyczy, nie? My potrafimy wykorzystać przypadek, jakąś losowość. Ta losowość nam sprzyja i potrafimy na niej płynąć. Amerykanin się jej boi. Amerykanin wraca do sedna sprawy, jeszcze raz wychodzi ze źródła i próbuje ominąć ten przypadek. A my na tym przypadku też w sztuce się poruszamy tak, żeby go wykorzystać jako walor, jako taka cecha, taki błysk, który, wiesz, następuje i który jest wspaniały, bo jest przypadkiem właśnie.
To, szanowni państwo, to nie było w scenariuszu, to się tak złożyło, taki przypadek. Akurat okazuje się, że trafiliśmy w punkt. Słuchamy teraz tego nagrania, potem wracamy do rozmowy. Some people lose their faith because heaven shows them too little. But how many people lose their faith because heaven shows them too much? Yeah! To kolejny muzyczny cios, jaki zadaje Antigama na swojej najnowszej płycie, ale to jest takie trafienie w punkt. Poza anteną rozmawiam z Łukaszem Myszkowskim, który, przypomnę, jest naszym gościem o tej płycie. Łukasz spytał mnie o wrażenia. Ja mu się z tego zwierzałem, ale tak jakby teraz kontynuując ten temat wspólnie z Państwem, to po raz kolejny zachęcę Państwa do przeczytania wywiadu, jakiego cały zespół Antigama udzielił Tomaszowi Mądremu na łamach pisma Music, o tym wspominałem. To naprawdę takie wywiady to jest prawdziwa przyjemność czytając, bo wiele się człowiek dowiaduje. I tutaj Sebastian Kucharski określił The Insolent jako tornado, w środku którego czuje się spokój. I myślę, że to jest też takie trafienie w punkt, dziesiątkę, jakby chcąc określić tę płytę kilkoma słowy, no to właśnie tak. Zgadzasz się z tym?
Tak. Tak, wiesz co, to chyba, do tego chyba dąży każdy zespół, a im bardziej jest ekstremalna muzyka, którą wykonuje, tym jest to większe wyzwanie. Żeby osiągnąć przy tych emocjach i przy takiej temperaturze grania i przy takim szaleństwie, gdzie tak naprawdę najmocniejszą cechą tej muzyki jest taka bezkompromisowość i dzikość, zachować emocjonalnie spokój, który da możliwość kontrolowania tego wszystkiego. I chyba żeśmy właśnie taki etap osiągnęli, że zwłaszcza to na koncertach teraz czujemy, że ten, a na koncertach ten materiał brzmi naprawdę porażająco i jeszcze jest oczywiście 100 razy głośniej. Jeszcze jest ta emocja żywego występu, więc jest on piorunujący. No, on ścina po prostu przy kostkach publiczność. To znalezienie tego spokoju, znaczy spokoju, nie spokoju, znalezienie po prostu tej przestrzeni, tej ciszy takiej do tego, żeby tą prędkość i tą ekstremę okiełznać jest niezbędne. To jest niezbędne. To jest trafne. Jedno z wielu trafnych jakichś komentarzy do tej płyty. No. Zresztą, tak jak mówiłeś, ten wywiad jest o tyle niezwykły, że jest całym zespołem, co się rzadko zdarza, no więc jest fajne.
No, ale to w ogóle, wiesz, ja już nieraz o tym wspominałem, co brakuje, no, to tak jak może nawiążemy do zawartości słownej, której ty jesteś autorem, tak jak mi na rynku muzycznym brakuje, i bardzo dobrze, że istnieją takie pisma jak Music Magazine, które czyta się z prawdziwą przyjemnością i człowiek po przeczytaniu, po lekturze naprawdę jest bogatszy o wiedzę.
Tak. No, temu miał służyć ten wywiad, on dosyć długo trwał, bo ze 2 miesiące i tak naprawdę miał być przed Stanami, a postanowiliśmy ze względu na jego właśnie zakres i szerokość dać taki pełny po Stanach, żeby był ciekawszy, bo parę wywiadów było przed. Ale wywiady to tam walić.
Aha, no to czyli zakończmy, tak?
Nie. Możemy pogadać, słuchaj, trochę może o Komendarku, bo to spotkanie z nim było dla nas czymś pasjonującym i bardzo inspirującym. Udało nam się zagrać 2 koncerty. Jeden zresztą w Łodzi.
No właśnie,
w domu,
no właśnie.
W takim wręcz już teraz zaprzyjaźnionym miejscu dla nas. Te koncerty nas zainspirowały do tego, żeby pociągnąć promocję płyty. Po prostu myśmy nigdy w sumie nie promowali płyt trasami po Polsce, ponieważ byliśmy w Stanach, żeby wypromować trochę tą płytę na Maryland. Graliśmy tam koncerty, to było tuż po premierze, więc poczuliśmy, że zaniedbaliśmy też naszych po prostu tutaj
fanów.
Jak to powiedzieć? Fanów, niech będzie fanów, ale przymierzeńców. I właśnie z Berlin The House w Łodzi żeśmy zorganizowali koncerty, trasę i teraz jesteśmy w trakcie tej trasy. Też to jest bardzo, bardzo ekscytujące, wiesz, poznać, przypomnieć sobie, spotkać po raz kolejny, wiesz, tych wszystkich świrów, którzy w ogóle z bardzo dziwnych miejsc do nas przychodzą, przyjeżdżają. Fajne to jest, wiesz, takie poczucie jest bliskości. Trasa jest już przed ostatnim weekendem, więc ten weekend spędzimy na wybrzeżu, będziemy grać w Słupsku, w Szczecinie i Gdyni. zapraszam, jeżeli ktoś tam się wybiera. Bardzo fajne koncerty, bardzo taki intensywny czas, no bo to są weekendy, więc jest gęsto, dużo jazdy po kraju, dużo fajnych incydentów i mniej fajnych, no wiesz.
Ja korzystając, że rozmawiam z tobą, to chcę cię zapytać i chcę cię namówić, żebyś powiedział parę zdań na temat zawartości słownej. Bo jak należy w ogóle tłumaczyć tytuł płyty The Insolent? Chodzi o zuchwałość?
Tak, no wiesz co, to trochę wynika z samego tego, że ta płyta się urodziła jako taki trochę wpadka, że tak powiem. Bo wchodząc do studia nie planowałem, znaczy planując sesję studio, nie planowaliśmy nagrywania płyty, tylko planowaliśmy nagrać materiały na splity, których mamy w planach sporo. Bo te propozycje na splity żeśmy sobie odkładali, się skomasowało nam parę wydawni ze znajomymi z różnych kapel i no i chcieliśmy wypełnić jakby to materiałem na tej sesji. Natomiast w grudniu, kiedy wrócił Paweł z trasy i zaczęliśmy pracować nad wykończeniem tych różnych fragmentów, no okazało się, że duet Rokicki-Jaroszewicz, czyli bęben i główny tutaj architekt muzyczny, jak wiesz, dosiedli, to zaczęli te numery bardzo szybko generować i oni tak byli siebie spragnieni, że po prostu spłodzili cały materiał plus jeszcze te dodatki. Więc jesteśmy w ciągu wydawniczym i pewnie w przyszłym roku będzie parę jeszcze naszych fajnych wejść.
No to dobrze.
I stąd ten insolent, stąd ta bezczelność, bo to była taka dosyć zawadiacka decyzja, żeby robić z tego płytę. Myśmy ją podłapali, zresztą któraś to płyta już jest z rzędu nasza, którą robimy w styczniu. Jakoś ten czas nam sprzyja, nie wiem czemu. No i wiesz co, mieliśmy wrażenie, że ona jest taka bezczelna, trochę krzyczana, trochę taka może nie punkowa, ale no ma w sobie jakąś taką brawurę, której na przykład na Meteorze było mniej. Meteor był bardziej monumentalny, był bardziej taki pomnikowy. To było dzieło z takim mocnym mentalem. Byliśmy po jakichś turbulencjach strasznych. Tutaj się sprawa wyklarowała i czuć trochę świeżość, taką rzodkiewkę w tej muzyce, taką jakąś kwasowatość tego wszystkiego i przekorę. I dlatego insolent. No.
Dla mnie ona jest ona jest pełna emocji, które przebijają
przez
to wszystko.
Jest, dokładnie. Jest pełna emocji. Poza tym, wiesz co, może insolent, wiesz, sama grafika też pewne rzeczy tłumaczy. Też mamy pewne obserwacje. Każda nasza płyta jest jakąś taką relacją i takim komentarzem jakby do tego, co się dowiemy przez ten czas, kiedy ta płyta powstaje. Tutaj w tytule zawarliśmy wiele takich przesłań. Graficznie jest to trochę o czym innym. Insolent jest bardziej bezczelnością i taką zuchwałością, która wynika z naszych czasów i z tego, że tak naprawdę każda nasza decyzja, mimo tego, że wydaje nam się nasza, jest dosyć mocno wystymulowana przez różne bodźce, które dostajemy. I relacja okładki z back coverem jest taka, że jesteśmy gdzieś obserwowani, lustrowani przez, nie powiem wielkie oko, no ale jeżeli wielkie oko może być wielkim okiem, no to niech będzie wielkim okiem albo takim jakimś balonem ocznym. A ten back cover pokazuje troszeczkę to, co to oko widzi, czyli dosyć taką słabą perspektywę i kogoś uciekającego. I tym uciekającym kimś jest chyba właśnie Antigama, która właśnie stara się uciec z takiego świata mainstreamowego i wiesz, i gdzieś tam się w jakichś górach schować, w jakimś szałasie.
No to należy... Znaczy ja czuję, że Antigama, mówiąc językiem sportowym, jest w doskonałej formie. To ja wam życzę, żebyś...
To prawda, wcale się nie chwaląc, nie chełpiąc, żebyście mnie źle nie zrozumieli, ale Antigama teraz ma dobry czas i myślę, że z niego wypłynie bardzo dużo fajnych jeszcze dalszych następ, bo mamy fajne plany na przyszły rok. Planujemy duże festiwale, które na pewno nam pomogą. Planujemy europejskie też takie, taki road przez Europę z celem, żeby odwiedzić wyspy, gdzie nigdy nie byliśmy, bo w Stanach byliśmy już dwa razy, więc kolej jest na Anglię. To byśmy bardzo chcieli zrobić. Pewnie jeszcze zagramy festiwale w Polsce, więc te plany są fajne. Odbiór płyty jest dobry. Trochę oczywiście można by się zastanawiać, czy ta płyta, nie wiem, potrzebuje jakichś klipów, które tam gdzieś jakoś udaje nam się dowieść czasami, jak montując koncerty czy coś, czy może jakiejś promocji mocniejszej. Natomiast chyba to nie jest nasza droga i naszą drogą jest po prostu robienie muzyki, wydawanie dobrych albumów i trwanie w tym i dowożenie właśnie tego tym ludziom, którzy tego szukają, bo też wiesz, a propos naszej publiczności, chciałem ci powiedzieć, jaką mam obserwację, bo jestem na świeżo po tych koncertach, zauważyliśmy, że wiesz, mamy starszą publikę, bardzo nam zależy na młodszych ludziach oczywiście, natomiast starzy wyjadacze znający historię, nie wiem, moją Antigamę, 15 lat przecież gramy, no to jest już w sumie stary zespół, a to wiesz, to nie był początek tak naprawdę Antigama, więc mamy wiele, wiele historii na koncie, więc mamy tą publiczność starszą i to właśnie oni są takimi samotnikami, już takimi wędrowcami, którzy wiedzą, czego chcą. I chyba ze względu na lojalność wobec nich my nie powinniśmy niektórych ruchów wykonywać takich przesadnych.
Myślę, że tak. To ja wam, bo wszedłeś mi słowo, życzę wam, żebyście nigdy nie dali się złapać, żeby Antigama była tym zespołem, który zawsze ucieka i nigdy go nie można pojmać.
No więc właśnie, to jest ten motyw uciekiniera. Ja dopiero na przykład przy Insolencie zauważyłem, że my motyw uciekiniera mamy na bardzo wielu okładkach. Od Discomfort przez różne płyty pojawia się sylwetka osoby odwróconej, która gdzieś czmycha w bok. Jak ktoś przeanalizuje okładki, to znajdzie parę takich postaci i to jest trochę właśnie Antigama. Ten ktoś, kto spieprza z frontu okładki i gdzieś tam się chowa. No okładka musi być, no musi być jakaś, no. Więc ją robimy, natomiast my jesteśmy gdzieś tam schowani.
No to teraz najdłuższy fragment na płycie i w nim zakończymy spotkanie z Łukaszem Myszkowskim, za które...
Tak jest, to jest bardzo wyjątkowy kawałek, chyba nasz najwolniejszy walec, ale też taki walec dosyć teatralny. Ciekawy numer o życiu tak naprawdę i o każdej sekundzie, o każdym oddechu i o tym, że monotonia nie jest wcale mankamentem życia. Jest tak naprawdę uwarunkowaniem, z którego należy czerpać rozwój, a nie się nim ograniczać i zastanawiać, czemu to tak wygląda. Więc mimo tego, że jest to numer ponury i taki wieje tym zamkiem Drakuli, tak powiem, tak, takim chłodem, to jest to utwór, który ma inspirować i ma właśnie kopać w dupę po to, żeby na to nie patrzeć, no. Bo każdy to czuje. Każdy się z tym spotyka. No.
Łukasz Myszkowski powiedział te słowa, a utwór zatytułowany jest The Land of Monotony. Dziękuję, Łukasz.